zmaganiu się z zniechęceniem. Prawie się poddałem, kiedy wydawało się, że to niemożliwe. Kiedy szanse były przeciwko mnie, czułem, jakby nie było wyjścia. Wydawało się, że wszystko jest skończone, wtedy przemówiłeś do suchych kości. I to, co było niemożliwe, uczyniłeś możliwym, Jezu, i je. Czy znasz to uczucie? Osiągnąć punkt, w którym chcesz się poddać, kiedy presje i zmartwienia tego życia stają się zbyt wielkie, kiedy wydaje się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko tobie i nie ma z tego wyjścia. Kiedy ciemność cię przytłacza i z trudem dostrzegasz światło. Czy znasz to uczucie? Dokąd wtedy idziesz? Czy zamykasz się w jaskini sam ze swoimi myślami? Czy zwracasz się do przyjaciela? Czy uciekasz się do destrukcyjnych zachowań? Dokąd idziesz, kiedy chcesz się poddać? To właśnie chciałbym, abyśmy rozważyli tego ranka, więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ze mną pierwszą Księgę Królewską, rozdział 19. Niedawno rozpoczęliśmy serię kazań, w której przyglądamy się prorokowi Starego Testamentu, Eliaszowi. Jego życie jest udokumentowane zaledwie w 5 rozdziałach, a jednak często jest wspominany w Nowym Testamencie. Przyjrzeliśmy się pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 17, kiedy Bóg powiedział Eliaszowi, aby przekazał królowi Achabowi, że w Izraelu przez długi czas nie będzie deszczu. Następnie zobaczyliśmy, jak Bóg troszczył się o Eliasza w wąwozie i przez wdowę, która nie miała wiele. W ostatnią niedzielę przyjrzeliśmy się poprzedniemu rozdziałowi, rozdziałowi 18. Zobaczyliśmy pojedynek między Eliaszem, prorokiem Boga, a prorokami idola Baala na górze Karmel. Prorocy robili co mogli, aby wezwać swojego Boga, aby sprowadził ogień, ale wzywali i wzywali, i nikt nie odpowiedział. Wtedy Eliasz złożył krótką i prostą modlitwę, a Bóg zesłał ogień. Niesamowity moment triumfu. W posłudze takie chwile to kwintesencja marzeń, o które się modlisz. Widzieć Boga działającego w tak cudowny sposób, nie da się tego niczym przebić. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, to najwyższy możliwy punkt. Eliasz był dosłownie na szczycie góry. Baal został pokonany. Izrael wyznał, że Pan jest Bogiem. Teraz król Achab musi pójść i przekazać tę nowinę swojej żonie, Jezebel. 19. Jeden Achab opowiedział Jezebel o wszystkim, co uczynił Eliasz i jak zabił wszystkich proroków mieczem. 2. Wtedy Jezebel wysłała posłańca do Eliasza, mówiąc, niech bogowie uczynią mi to i więcej, jeśli nie sprawię, że twoje życie będzie jak życie jednego z nich do jutra o tej porze. Król mówi swojej żonie, co się stało na górze Karmel. Po tym, jak Bóg zesłał ogień z nieba, Eliasz uśmiercił fałszywych proroków z Izraela. To może wydawać się ekstremalne dla nas dzisiaj, ale Bóg ostrzegał Izraela, że każdy prorok, który próbuje odciągnąć lud Boży od niego, każdy, kto próbuje nakłonić Izrael do oddawania czci komuś innemu, musi być usunięty, a Eliasz był posłuszny Panu. Można by pomyśleć, że ta wiadomość może przestraszyć Jezebel, lub ją przestraszyć, lub może prowadzić do jej skruchy, ale nic z tych rzeczy się nie dzieje. Jej serce jest twarde. Nadal mówi o bogach, a nie o Bogu Izraela. Nic się w niej nie zmieniło. Ona chce zemsty, ona chce odwetu, chce śmierci Eliasza w ciągu 24 godzin. I wiemy, że to nie są puste słowa. Czytaliśmy w zeszłym tygodniu, w 18 rozdziale, jak Jezebel zgładziła wielu proroków Pana, ale Obadiasz zdołał ukryć niektórych z nich i ocalić. Więc Jezebel wysyła wiadomość do Eliasza. Chce, żebyś był martwy w ciągu 24 godzin. Teraz możesz pomyśleć, że będąc Eliaszem powiesz. I co z tego? Kto się przejmuje tym, co mówi Jezebel? Właśnie widziałem, jak Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Bóg użył mnie, jednego proroka, by pokonać 450 proroków. Więc kogo obchodzi, co ma do powiedzenia ta Jezebel? Pan jest po mojej stronie. Można by oczekiwać, że taka będzie reakcja Eliasza, ale spójrz na werset 3. Potem Eliasz przestraszył się, wstał i uciekał, aby ocalić swoje życie. I przybył do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Twoje tłumaczenie prawdopodobnie mówi, że Eliasz się przestraszył. Może w twoim tłumaczeniu jest napisane zobaczył. Tak czy inaczej, kiedy dowiedział się o groźbie, wstał i zaczął uciekać, aby ocalić swoje życie. Wydostał się stamtąd i udał się z Izraela, w północnym królestwie, aż do Beerszeby, w południowym królestwie Judy. Dystans wynosił prawie 200 kilometrów. Nie skorzystał z pociągu ani autobusu. On biegł. Ale w tekście brakuje czegoś zauważalnego. W poprzednich rozdziałach, gdy Eliasz się poruszał, zawsze było napisane, że słowo Pana przyszło do niego. Słowo Pana przyszło do niego i powiedziało mu, aby poszedł do wąwozu w rozdziale 17. Słowo Pana przyszło do niego i powiedziało mu, aby poszedł do wdowy po jedzenie. Słowo Pana przyszło do niego i powiedziało mu, aby stanął przed królem Achabem w rozdziale 18. Ale w wersecie 3 nie ma wzmianki o słowie Pana. Eliasz po prostu biegnie sam. Dosłownie sam, jak widzimy na końcu wersetu 3. Zostawia swojego sługę. 4. Ale on sam poszedł na jednodniową wędrówkę na pustynię i przyszedł i usiadł pod Janowcem. I poprosił, aby mógł umrzeć, mówiąc, wystarczy, teraz Panie zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz idzie na pustynię i siada pod drzewem. Wyobrażam sobie, że był dość zmęczony, być może wyczerpany po długiej podróży. Więc siada pod drzewem i mówi do Boga. Mam już dość. To wystarczy, Boże. Jestem skończony. Eliasz chce zrezygnować. Mówi, że skończył być prorokiem. Ma już dość. Chce zrezygnować. Ale nie tylko tyle. Chce zrezygnować z życia. Prosi Boga, aby zabrał jego życie. Teraz możesz pomyśleć, jak ten człowiek Boży może tak mówić? Jak mógł w ogóle wspomnieć o czymś tak mrożnym? Gdzie jest jego wiara? Ale to nie jest nic nowego w Biblii. Mojżesz powiedział coś podobnego. Hiob chciał, żeby nigdy nie wyszedł z łona swojej matki. Prorok Jeremiasz powiedział coś podobnego. Jonasz prosił Boga, żeby zabrał jego życie. A teraz Eliasz siedzi pod drzewem, prosząc Boga o to samo. Może niektórzy z was myślą, jak Eliasz może tak mówić. Ale niektórzy z was mogą całkowicie utożsamić się z Eliaszem, siedzącym pod tym drzewem. Wiecie, co on czuje. Znacie to miejsce. Eliasz był w momencie wielkiego zniechęcenia. Może myślał, że wydarzenie na górze Karmel będzie przełomowym momentem dla narodu Izraela. Że wszyscy powrócą do Pana i będą za nim podążać. A jednak Jezebel nadal działała. Jezebel chciała go zabić. A dla Eliasza to wszystko było po prostu zbyt wiele. I mówi, Boże, to wystarczy. Chcę się wycofać. To zbyt wiele. To zbyt wiele. I Eliasz w tym momencie widzi tylko jedno wyjście. Widzi tylko jedną ucieczkę, a jest nią to, że Bóg zabierze jego życie. To przypomnienie, że nasze myśli mogą zmierzać w naprawdę mroczne miejsca, zwłaszcza gdy jesteśmy sami. Pamiętajcie. Eliasz odesłał swojego sługę, więc jest tylko Eliasz i jego myśli. A kiedy jesteś w ciemnym miejscu, to może być bardzo niebezpieczne połączenie. Prosi Boga, aby zabrał jego życie i spójrz raz jeszcze na koniec wersetu 4, ponieważ zyskujemy wgląd w myśli Eliasza. Powiedział, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Kim byli jego ojcowie? Eliasz mówi o prorokach, którzy byli przed nim, prorokach, których Bóg również używał, aby przywrócić naród Izraela do siebie. Jak już wcześniej wspomniałem, królowie w księgach królewskich i kronikach byli głównie złymi królami, a lud Izraela miał tendencję do naśladowania króla. Więc Eliasz patrzy na proroków, którzy byli przed nim i nie uważa, że byli bardzo skuteczni. Ale teraz nie sądzi również, że on sam zrobił różnicę. Eliasz myśli, że oni zawiedli, a ja również zawiodłem. Oni nie zmienili nic,
Ja też nie zmieniłem nic.
Eliasz myślał, że będzie inny. Oczekiwał, że będzie lepszy. Ale patrzy na wszystko, co się dzieje i myśli, że nie jest od nich lepszy. Zło wydaje się nadal zwyciężać, więc zawiódł.
Życie nie potoczyło się tak, jak miał nadzieję lub marzył. W jego umyśle zawiódł. I to doprowadziło go do bardzo mrocznego miejsca.
Ale czy on faktycznie zawiódł? Czy Bóg powiedział mu, aby był lepszy niż prorocy, którzy byli przed nim?
Czy też była to oczekiwanie, które sam sobie narzucił? Myślę, że to było oczekiwanie, które sam sobie narzucił. Do tego momentu Eliasz był wierny we wszystkim, do czego Pan go powołał. Słowo Pana przyszło do Eliasza, a Eliasz był posłuszny. Taki był wzorzec. Eliasz był wierny.
Czy więc to poczucie porażki pochodziło od Pana, czy pochodziło ono od Eliasza?
Pochodziło od Eliasza. Pochodziło z jego wnętrza. Był wierny, ale chciał również zobaczyć owoce. Chciał zobaczyć rezultaty.
Czy to coś złego? Nie. Myślę, że wszyscy chcemy widzieć dobre owoce.
Wszyscy chcemy widzieć niesamowite rezultaty. Nie ma w tym nic złego. To dobre pragnienie.
Problem pojawia się, gdy opieramy nasze znaczenie na wynikach, dobrych lub złych. Problem pojawia się, gdy nasza tożsamość i wartość opiera się na wynikach.
Eliasz nie zobaczył wyników, których pragnął, więc doszedł do wniosku, że poniósł porażkę. Ale to nie była prawda. Był wierny w posłudze, którą dał mu Bóg. Wyniki należą do Pana.
Bóg chce, abyś był wierny w rzeczach, do których cię powołał.
Być wiernym uczniem lub być wiernym pracownikiem, być wiernym małżonkiem, być wiernym ojcem lub matką, być wiernym w posłudze, do której cię powołał.
Nie porównuj się do innych ludzi.
Nie porównuj swojej rodziny do rodzin innych ludzi. Nie porównuj swojej sytuacji życiowej do czyjejś sytuacji życiowej. Nie porównuj się do ludzi z przeszłości, takich jak Eliasz, i nie porównuj się do ludzi wokół ciebie.
Biegnij w wyścigu, który Bóg wyznaczył dla ciebie.
Skup swój wzrok na Jezusie, autorze i doskonalącym naszej wiary. Nie rozglądaj się i nie porównuj się do innych ludzi.
To może jedynie prowadzić do mrocznych myśli.
Bądź wierny w tym, do czego Bóg cię powołał.
Tak, chcemy widzieć dobre wyniki.
Tak, mamy nadzieję na dobre wyniki.
Tak, modlimy się o dobre wyniki, ale wyniki należą do Pana.
My sadzimy, my podlewamy, ale to Bóg daje wzrost.
Porównywanie się do innych ludzi, jak widzimy u Eliasza, może prowadzić cię do mrocznych miejsc. Eliasz prosi Boga, aby odebrał mu życie. Czy Bóg się zgodzi? 5. I położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. I oto anioł dotknął go i rzekł do niego: wstań i jedz. 6. A spojrzał, i oto przy jego głowie był placek upieczony na gorących kamieniach i dzbanek wody. I jadł, i pił, i znowu się położył.
Eliasz zasypia. Wyraźnie był wyczerpany, więc odpoczywa pod drzewem. Ale wtedy anioł pański mówi mu, by się obudził i zjadł. Był tam placek i dzbanek z wodą. Czy to brzmi znajomo? Przypomina nam to jedzenie, które wdowa zapewniła Eliaszowi w rozdziale 17. Nie powiedziano nam, że Eliasz wiedział, iż to jedzenie i woda pochodzą od Pana, ale to powinno być wskazówką. Placek i dzbanek powinny były przypomnieć mu, że Bóg był mu wierny w przeszłości i będzie mu wierny w przyszłości.
Nie jestem pewien, czy Eliasz połączył te fakty.
Może zrobił to, może nie, ale zjadł jedzenie, wypił wodę i wrócił do łóżka.
Pan zapewnił Eliaszowi opiekę fizyczną. Jak mówi przysłowie, nic nie jest lepsze niż dobry posiłek i dobra drzemka.
To przypomnienie, że mamy potrzeby duchowe, emocjonalne i relacyjne, ale mamy też potrzeby fizyczne.
Robimy się głodni, stajemy się zmęczeni, robimy się spragnieni.
Te rzeczy mogą również wpływać na nasze samopoczucie.
Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy naprawdę przechodzą przez trudny czas, którzy są zniechęceni, rozmawiamy o sferze duchowej, ale również pytam ich o stronę fizyczną.
Jak wygląda twoja dieta? Czy wystarczająco się wysypiasz? Czy ćwiczysz? Czy spędzasz wystarczająco dużo czasu,
na zewnątrz, na słońcu. To są ważne rzeczy, które również wpływają na to, jak się czujesz. Bóg, z współczuciem i miłością, dba o fizyczne potrzeby Eliasza.
7. I anioł Pana przyszedł ponownie po raz drugi, dotknął go i powiedział: wstań i jedz, bo droga przed tobą jest zbyt daleka. 8. Wstał więc, jadł i pił, i szedł siłą tego pokarmu 40 dni i 40 nocy do Chorebu, góry Boga. Anioł Pana przyszedł ponownie i dał mu więcej jedzenia, co było dobre, gdyż Eliasz zdecydował się udać w długą podróż na górę Choreb, która była oddalona o około 400 kilometrów. Góra Choreb była znaczącym miejscem dla Izraela. Była również nazywana Górą Synaj i była to góra, na której Mojżesz otrzymał 10 przykazań. Była to również góra, gdzie Mojżesz zobaczył chwałę i dobroć Boga przechodzące przed nim. Było to więc ważne miejsce dla Izraela, dlatego Eliasz postanowił udać się tam następnie. I dobrze, że dużo jadł, ponieważ podróż trwała dłużej niż się spodziewano. Zajęło mu 40 dni i 40 nocy, aby tam dotrzeć. Oczywiście liczba 40 ma znaczenie w Biblii. Potop trwał 40 dni. Po tym jak Mojżesz zabił Egipcjan, udał się na pustynię na 40 lat. Izrael wędrował po pustkowiu przez 40 lat. Jezus był kuszony na pustyni przez 40 dni. A teraz Eliasz odbędzie 40-dniową podróż na górę Choreb, górę Boga. Tam wszedł do jaskini i zatrzymał się w niej na nocleg. A oto słowo Pana przyszło do niego i powiedziało: co tu robisz, Eliaszu? Po 40 dniach i 40 nocach Eliasz dociera na górę. Znajduje jaskinię, by w niej spać i odpocząć. I w końcu coś powróciło. Co to jest? To słowo Pana. Słowo Pana przychodzi do Eliasza i mówi: co tu robisz? Bóg przychodzi do Eliasza w jaskini, w ciemności, i pyta: dlaczego tu jesteś? 10 odpowiedział: gorliwie starałem się dla Pana, Boga zastępów. Lud Izraela porzucił twoje przymierze, zburzył twoje ołtarze i pozabijał twoich proroków mieczem. A ja, tylko ja jeden, zostałem, a oni czyhają na moje życie, by mi je odebrać. Eliasz mówi Bogu: Panie, dałem ci wszystko, byłem zapalony dla ciebie, byłem zazdrosny dla ciebie, służyłem ci wiernie, dałem ci wszystko, zrobiłem dla ciebie tak wiele, a jednak, w opinii Eliasza niewiele się zmieniło. Lud Izraela nadal jest nieposłuszny, nadal podążają za innymi bożkami i zabijają proroków Pana. Ta pierwsza część wersetu 10 jest prawdziwa. Eliasz nie kłamie. To całkiem dokładna relacja. Eliasz był wierny Bogu, a Izrael nadal był nieposłuszny. To była prawda. Ale koniec wersetu 10 nie jest tak dokładny. Mówi, że prorocy zostali zabici i tylko Eliasz pozostał. Mówi, że to tylko on został. W jego umyśle to Eliasz przeciwko światu. To narracja w jego głowie. Wszyscy chcą go dopaść i tylko on pozostał. Tak myśli. To historia, którą sobie opowiada. Ale czy to naprawdę prawda? Dowiemy się za kilka wersetów, że to nie była prawda. Ale wiemy również, że to nie jest prawdą. Czy pamiętasz zeszły tydzień, kiedy patrzyliśmy na rozdział 18 i człowieka o imieniu Abdiasz? Abdiasz był dobrym człowiekiem, który pracował dla złego króla. Ale Bóg użył Abadiasza do ukrycia 100 proroków Pana i uratował ich przed królową Izebel. Elizeusz nie jest jedynym pozostałym prorokiem, ale w ciemności swoich myśli przekonał siebie, że jest jedynym, który pozostał. Że był ostatnim z pozostałych wiernych. Wszyscy inni się odwrócili, ale Elizeusz wierzył, że jest ostatnim wiernym, ale to po prostu nie była prawda. Tak łatwo, kiedy jesteśmy w trakcie głębokiego zniechęcenia, tworzyć zniekształconą narrację. Tak łatwo sprawić, że wydaje się, iż cały świat jest przeciwko tobie. Starasz się robić to, co właściwe, ale zło po prostu wydaje się ciągle wygrywać, więc zaczynasz wierzyć, że wszyscy są przeciwko tobie, że tylko ty rozumiesz, że tylko ty to pojmujesz. Wszyscy inni się mylą,
ale ty masz rację i z tego powodu świat jest przeciwko tobie, że wszyscy chcą cię dopaść.
Łatwo jest również zapomnieć o dobrych rzeczach, które się wydarzyły. Eliasz nie wspomina, kiedy Bóg zaopatrzył go przy potoku lub przez wdowę, i nie wspomina o potężnym działaniu Boga na górze Karmel przeciwko fałszywym bożkom. Nie wspomina o tych rzeczach, prawdopodobnie dlatego, że nie pasują do narracji w jego umyśle. Trudno być pozytywnym, kiedy naprawdę chce się być negatywnym. Uczucia Eliasza były prawdziwe. Problem polegał na tym, że jego uczucia nie były w pełni oparte na rzeczywistości. Niektóre z nich były, ale niektóre nie. Jak to się mówi, emocje są dobrymi uczniami, ale złymi nauczycielami. Jego emocje zawładnęły nim i nie potrafił już dostrzegać rzeczywistości. Wszystko w jego umyśle stawało się zniekształcone. Jego myśli stały się pokręcone. I pamiętaj, Eliasz był przez długi czas sam. Nie było nikogo. Kto mógłby zakwestionować jego myślenie? Utknął w swoim własnym umyśle.
Kiedy dzieją się trudne rzeczy, kiedy nadchodzą burze życia, łatwo jest stracić kontakt z rzeczywistością, ponieważ pojawiają się emocje. Emocje są prawdziwe. Niebezpieczeństwo pojawia się, kiedy zaczynamy tworzyć w naszych umysłach narrację, że to ja przeciwko całemu światu. Niebezpieczeństwo tkwi w myśleniu, że nikt nie jest w stanie zrozumieć mojej sytuacji. Niebezpieczeństwo jest, kiedy jestem sam z tymi myślami i nikogo do nich nie dopuszczam. To mroczne miejsce, ponieważ naprawdę łatwo jest pozostać w tych myślach. Ciągle budować tę narrację. Eliasz częściowo mylił się w swoich wnioskach, ale powinniśmy go pochwalić za bycie szczerym wobec Pana. Jego narracja mogła być nieco błędna, ale rozmawiał z Panem szczerze i od serca.
Czy teraz Bóg go naprostuje? Czy Bóg go poprawi lub skarci? Jak Pan poradzi sobie ze swoim prorokiem, który przechodzi przez ciemny okres? I powiedział, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przeszedł obok, a wielki i silny wiatr rozdarł góry i połamał skały przed Panem. Ale Pana nie było w wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pana nie było w ogniu.
Bóg nie poprawia Eliasza, nie karci go. Zamiast tego każe Eliaszowi stanąć na górze. Pamiętaj, to ta sama góra, na której Bóg objawił Mojżeszowi swoją chwałę i dobroć. Więc Bóg każe Eliaszowi stanąć na tej górze. I przychodzi wielki i silny wiatr. Wiatr jest tak silny, że rozrywa górę i łamie ją na kawałki. To potężny i mocny pokaz. I myślisz, wow, Bóg pokazuje Eliaszowi, jak potężny i silny jest. Ale potem jest powiedziane, ale Pana nie było w wietrze. Następnie przychodzi trzęsienie ziemi i wszystko się trzęsie. I myślisz, wow, Bóg pokazuje Eliaszowi, jak potężny i silny jest. Ale potem jest powiedziane, ale Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Następnie po trzęsieniu ziemi nadchodzi ogień. Eliasz zna ogień, prawda? On wzywał Pana, żeby zesłał ogień na górze Karmel. I ogień przychodzi. I myślisz, wow, Bóg pokazuje Eliaszowi, jak potężny i silny jest. Ale potem jest powiedziane, ale Pana nie było w ogniu. Teraz wszystkie te rzeczy, wiatr, trzęsienie ziemi i ogień, były używane w przeszłości, aby ogłosić obecność Boga, aby ogłosić, że Pan tam jest lub, że nadchodzi.
Ale tekst jest bardzo jasny, że nie o to chodziło tego dnia. Pana nie było w wietrze, trzęsieniu ziemi, ani ogniu. Więc gdzie był Pan?
12. A po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pana nie było w ogniu. A po ogniu cichy, łagodny szept. 13. A gdy Eliasz to usłyszał, zakrył twarz swoim płaszczem i wyszedł, i stanął u wejścia do jaskini. A oto doszło go słowo mówiące, co tu robisz, Eliaszu? Pan nie był w wietrze, trzęsieniu ziemi ani ogniu. Pan był w cichym szeptem. Widzisz, Eliasz znał spektakularne dzieła Boga. Widział, jak Pan przyniósł mu jedzenie przez ptaka, jak Bóg użył go do wskrzeszenia syna wdowy, widział, jak Bóg zsyła ogień na górze Karmel. Eliasz dobrze znał spektakularne dzieła Boga. Widział je, doświadczył ich.
Czego, zdaje się, nie doświadczył zbyt wiele, to cichy głos Boga.
To był delikatny, miękki szept, który skłonił go do wyjścia z jaskini, a nie wiatr,
trzęsienie ziemi czy ogień. Ale cichy, delikatny szept Boga jest równie potężny jak trzęsienie ziemi czy ogień. Czasami, gdy się modlimy i wzywamy Bożej mocy, modlimy się: Panie, ześlij swój ogień z nieba. Panie, wstrząśnij tym miejscem swoją mocą. Duchu Święty, przedmij mocnym wiatrem nad nami. Chrześcijanie modlą się w ten sposób cały czas. Czy to jest złe? Oczywiście, że nie.
Ale myślę, że te wersety pokazują nam, że Boża moc nie tkwi tylko w spektakularnych wydarzeniach. Boża potężna moc nie jest tylko w wiatrach, trzęsieniach ziemi czy ogniach, ale Boża moc jest również w ciszy. Boża moc jest tam, gdy uczysz się w bibliotece. Boża moc jest tam, gdy jesteś w zatłoczonym autobusie. Boża moc jest tam w cichych chwilach życia. Może zesłać ogień, ale wiele razy działa w ciszy. I tamtego dnia szept był dokładnie tym, czego Eliasz potrzebował. To był ten szept, który wyprowadził go z jaskini. I szept był tak potężny, że Eliasz owinął swoją twarz. I Bóg przychodzi do niego ponownie z tym samym pytaniem, które zadał w wersecie 9. Co tu robisz, Eliaszu? Bóg próbuje pokazać Eliaszowi coś, ale wydaje się, że Eliasz nadal tego nie rozumie, ponieważ udziela tej samej odpowiedzi, którą dał w wersecie 10. 14 powiedział: Byłem bardzo zazdrosny o Pana, Boga zastępów, ponieważ lud Izraela porzucił Twoje przymierze, zburzył Twoje ołtarze i zabił Twoich proroków mieczem, a ja, tylko ja zostałem i szukają mojego życia, aby je odebrać. Pomimo tego, że Bóg objawił się Eliaszowi i uczynił mu posługę, Eliasz nadal utkwiony jest w swojej narracji. W jego umyśle nadal trwa Eliasz kontra świat, ale Bóg go nie gani. Zamiast tego daje mu coś do zrobienia.
15. I Pan rzekł do niego: Idź, wróć swoją drogą na pustynię Damaszku, a gdy przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Syrią. 16. A Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem, a Elizeusza syna Szafata z Abel-Mehola namaścisz na proroka w swoim miejscu. 17. Kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. 18. Lecz pozostawię w Izraelu 7000, wszystkich, którzy nie zdjęli kolan przed Baalem i każdego, kto nie pocałował go ustami. Bóg mówi Eliaszowi, aby wrócił na północ, aby mianować nowych królów i wyznaczyć następcę imieniem Elizeusz. Czasami najlepszym sposobem na zniechęcenie i przygnębienie jest powrót do pracy, aby przestać myśleć i zacząć działać rękoma.
A w wersecie 18 Bóg przypomina Eliaszowi, że opowieść, którą Eliasz opowiada sobie, nie jest dokładna. Eliasz nie jest jedynym, który pozostał. Nie każde kolano zginało się przed Baalem, ale w Izraelu będzie 7000. Będzie resztka, która pozostanie wierna Panu. Na początku rozdziału 18 Eliasz próbował zrezygnować. Poprosił Boga, aby zabrał jego życie. Ale podobnie jak Mojżesz, podobnie jak Hiob, podobnie jak Jeremiasz i podobnie jak Jonasz, Bóg nie zgodził się na ich prośby. Innymi słowy, Bóg nie skończył jeszcze z Eliaszem. Historia Eliasza nie była zakończona, mimo że on tak myślał. Bóg się nim opiekował, Bóg przywrócił go i Bóg wciąż używał go, by inwestować w kolejne pokolenie, w Elizeusza. W zeszłym tygodniu powiedziałem, że nie wszyscy są tacy jak Eliasz i to jest w porządku. Ale widzimy w rozdziale 19, a także mówi się o tym w liście Jakuba, w rozdziale 5, że Eliasz był człowiekiem takim jak my. Bóg użył go do dokonania wielu niesamowitych rzeczy, ale Eliasz nadal był człowiekiem, tak jak ty i ja. I choć może nie utożsamiamy się z Eliaszem, z pierwszej Księgi Królewskiej 18, gdy był na szczycie góry, myślę, że z pewnością możemy utożsamić się z Eliaszem tutaj, w pierwszej Księdze Królewskiej 19, gdy był na dnie doliny. Dzieci Boże nie są odporne na zniechęcenie. Nadal żyjemy w grzesznym i złamanym świecie. Nadal są ludzie jak Izebel, którzy pragną złych rzeczy dla Twojego życia. Jezus powiedział, że w tym świecie będziecie mieć utrapienia.
Będą próby, będą prześladowania, będą wzloty i będą upadki. Takie jest życie.
Pytanie brzmi, dokąd się udajesz w takich momentach?
Myślę, że widzimy w rozdziale 19, że jednym z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić, jest izolowanie się. Odciąć się od innych ludzi. Zatopić się głęboko w jaskini. Być samemu w swoich myślach. Ponieważ to jest bardzo ciemne miejsce, jak widzimy u Eliasza. Zamiast tego, kiedy walczysz z zniechęceniem, gdy jesteś na skraju rozpaczy, zbliż się do Pana i zbliż się do innych. Nie przechodź przez to samemu. Wyjdź z jaskini, ponieważ kiedy sięgniesz po pomoc, zrozumiesz, że perspektywa jest szersza. Może ci się wydawać, że Bóg nie działa, ale Bóg działa. Może nie czujesz, że przejdziesz przez to, ale Bóg przeprowadzi cię przez to.
Nie wiem, ile razy spotkałem się z ludźmi w biurze kościelnym, którzy czuli, że ich życie się skończyło, którzy nie widzieli wyjścia, którzy czuli się, jakby ponieśli porażkę, którzy byli beznadziejni. I pocieszałem ich, że w końcu to minie. Księga Koheleta, rozdział 3, mówi, że jest czas i pora na wszystko. I choć może się wydawać, że ten sezon potrwa wiecznie, to w końcu się zmienia.
Pory roku nie trwają wiecznie, nawet jeśli pogoda na zewnątrz nie wydaje się zmieniać. Chcę powiedzieć, że Bóg przeprowadzi cię przez to. Może nie wydawać się to tak w danej chwili, ale jestem pewien, że moglibyśmy chodzić po tym pomieszczeniu i słuchać, jak Bóg przeprowadził kogoś przez naprawdę ciemny czas. Ten rozdział przypomina również, że kiedy przechodzisz przez mroczny okres, Bóg jest tam i troszczy się o ciebie. Troszczy się o twoje potrzeby fizyczne i troszczy się o twoje potrzeby duchowe. Może szukasz go w wietrze, w trzęsieniu ziemi lub ogniu, a nie możesz go znaleźć. Ale on tam jest. On zawsze tam jest. Nawet w ciszy.
Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek.
Jezus daje nam duchowy odpoczynek.
Umarł na krzyżu za nasze grzechy i możemy odpocząć w Jego dokonanym dziele na krzyżu, gdy wierzymy w Niego. Ale znajdujemy w Nim także nasze schronienie i siłę, emocjonalnie i fizycznie. On jest studnią, która nigdy nie wyschnie. On ciebie wodzi i się troszczy. Jest z tobą na górze i jest z tobą w dolinie. Pomógłbyś mi zaśpiewać drugą zwrotkę?
Prawie się poddałem, gdy szalała gwałtowna burza, a noc była długa i samotna. Wyglądało na to, że nie było nadziei. Wtedy zawołałem do ciebie, a ty przemówiłeś w ciemności, niech stanie się światłość. I to, co było niemożliwe, uczyniłeś możliwym, Jezu Ije. Jezu Ije, znowu to zrobiłeś, Jezu Ije, na swój wyjątkowy sposób. To, co było niemożliwe, uczyniłeś możliwym, Jezu Ije.